Dzień dobry. Ja też już chyba nie muszę się przedstawiać. Dziękuję. Ja rzeczywiście opowiem z punktu widzenia osoby projektującej. Będę posługiwała się przykładami takiego projektowania bardzo użytkowego. Rzeczywiście zostanę w przykładach z branży sportowej czy outdoorowej. Natomiast myślę, że praktyki czy podejście projektowe, o którym będę opowiadać, jest tak samo aplikowalne dla innych dziedzin projektowania. Rozpocznę od pojęcia, które prawdopodobnie Państwo znacie, human-centered design, z którym, co prawda nadal o nim dużo się mówi, natomiast projektanci sobie bardzo dobrze z tym już radzą i firmy, które wdrażają produkty również. Żeby powiedzieć trochę szerzej, o czym mówimy, tego typu rozwiązania, które są przygotowane dla użytkownika z myślą o jego bezpieczeństwie, to jest system bezpieczeństwa do kitesurfingu polskiej firmy Nobile, która zresztą jest globalnie rozpoznawalną marką. To są to produkty, które rzeczywiście biorą pod uwagę zarówno bezpieczeństwo, jak i potrzeby estetyczne, potrzeby funkcjonalne, ergonomię, bardzo wiele różnych aspektów i każda decyzja projektowa, która została podjęta względem tego produktu, czy też względem akcesoriów, podobnie tej samej firmy akcesoriów do desek kitesurfingowych, każda z decyzji, którą mogą Państwo podejrzewać, że została tu podjęta, została podjęta z myślą o użytkowniku. Takim detalem może być na przykład wzór, który tutaj widzicie Państwo na tak zwanym strapie. On jest, tutaj są takie małe rowki, później będzie można zobaczyć z bliska. Kierunek, w którym są ułożone i sposób, w jaki jest zaprojektowany ten wzór, służy temu, żeby można było w łatwy sposób mokrą dłonią otworzyć, zamknąć podczas, w przerwie między pływaniem, wyregulować sobie strapy. Także naprawdę jeśli chodzi o podejście z myślą, projektowania z myślą o człowieku, czy mówimy o projektowaniu stricte biorącym, jakby zakładającym zysk dla firmy produkującej produkty, czy też mówimy o projektowaniu społecznym, my naprawdę to już opanowaliśmy i bardzo dobrze to robimy. Pojawiło się już w poprzednim wykładzie pojęcie animal-centered design. Też pojęcie user-centered design Państwo na pewno obiło się o uszy. Ono często jest ograniczone do podejścia takiego, w którym człowiek jest nadal w centrum. Natomiast jeśli pomyślimy o tym rzeczywiście użytkownik, że użytkownik jest w centrum projektowania, no to użytkownikiem może być nie tylko człowiek, ale też inne istoty. To jest przykład takiego projektu, który opracował absolwent już teraz School of Forum, rzeczywiście, Szymon Grochowski. Jest to projekt, który projektowany jest dla człowieka. To jest produkt projektowany dla człowieka, który pomaga w nauce jazdy konnej nastolatkom czy dzieciom. Natomiast również jego użytkownikiem jest koń. Także zarówno potrzeby człowieka, jak i konia są brane pod uwagę. Tylko należy zwrócić uwagę na to, że to nie są, priorytetem nie są tutaj potrzeby konia, bo on nie potrzebuje tego urządzenia, tak? Nie potrzebuje być ujeżdżanym, czy nie potrzebuje nas w siodle. Natomiast jest wzięty pod uwagę, są wzięte jego potrzeby pod uwagę. Także to jest taki, powiedzmy, ciekawy przykład, gdzie łączone są potrzeby dwóch gatunków. Natomiast coraz częściej spotykamy takie projekty, które się skupiają się stricte na, powiedzmy, istocie nieludzkiej. To jest projekt rozwijany przez Werenę Vogler jako praca doktorska. Tutaj widać, po prawej stronie widzą Państwo takie metalowe części, które formują się w strukturę, która jest umieszczona pod wodą. I te części służą temu, żeby w łatwiejszy sposób odtworzyć zniszczoną rafę koralową. Dzięki tutaj widać krok po kroku, czyli tak tutaj mamy tą strukturę, Tu już jest rafa, która rośnie na tej strukturze, na poprzednim jej kawałku. Tutaj krok po kroku można zobaczyć. Prototyp z 2012 roku, następnie umieszczony pod wodą, przeprowadzona elektroliza, która sprawia, że minerały wytrącają się z wody i węglan wapnia osadza się na tych metalowych częściach. I następnie w kolejnych latach, 2013 do 2017, ta rafa rzeczywiście się rozwija na tej strukturze. Także ten projekt powstaje w odpowiedzi na problem, który rzeczywiście istnieje, czyli zniszczenie raf koralowych. No i daje do myślenia, to znaczy dużo mówi nam o tym, że może rzeczywiście już swoje potrzeby dość mocno zaspokoiliśmy i warto popatrzeć wokół, bo to też jesteśmy my. I właśnie tutaj zmierzam do tego pojęcia, kto jest w centrum i kim jestem ja jako człowiek. Zacznę może od tego, od życia produktu. To koło, które ono będzie się przewijało przez kolejne slajdy również, podzielone jest dość symbolicznie na trzy kolory. Kolor pomarańczowy to jest kolor, jakby czas użytkowania produktu. I tam mamy tych użytkowników, o których mówiłam, czyli zwierzęta, rośliny bądź ludzi, jakieś istoty, które są głównym podmiotem, do którego skierowany jest dany produkt. Przedtem mamy ciemno-niebieskie pole, które jakby symbolizuje czas, czy przedstawia czas powstawania tego produktu, czyli cofamy się tutaj idąc w tą stronę, cofamy się w drugą stronę niż wskazówki zegara, cofamy się myśląc od tego, okej, mamy produkt, ale wcześniej on był jakimiś częściami, które zostały zmontowane, te części skądś przyjechały, wcześniej te części były materiałami, a materiały były surowcami i teraz gdzie jesteśmy? Ten turkusowy jasny kolor pokazuje czas życia produktu już po jego wykorzystaniu, czyli produkt staje się odpadem. No i teraz pytanie, co się dzieje z nim? Pojawiło się już pojęcie designu cyrkularnego, czy projektowania cyrkularnego. I rzeczywiście to jest idealna sytuacja, jeżeli takie koło nam się zamyka. Natomiast my w tym roku robiliśmy zajęcia ze studentami School of Form, gdzie studenci sprawdzali, czy rzeczywiście którym produktom się takie koło zamyka, no i generalnie nie jest wesoło, bo spośród wszystkich, które studenci badali, żaden produkt nie miał zamkniętego koła. No ale to jest coś, do czego jakby chcemy teraz dążyć. Postaci, które otaczają to koło, to są, tak jak powiedziałam, pomarańczowi, to są użytkownicy tego czasu życia, jakby kluczowego produktu. Natomiast ciemno-niebiescy to są wszyscy zaangażowani w powstawanie tego produktu. Też o nich należy pamiętać w projektowaniu. Jasno-niebiescy to są wszyscy zaangażowani w radzenie sobie ze śmieciem. Natomiast mamy jeszcze czarną grupę. Ta czarna grupa to są wszyscy, na których funkcjonowanie czy życie istnienie wpłynie to, że ten produkt w ogóle powstał i że był użytkowany. No i teraz wracając do tego, o czym wspomniałam przed chwilą, pytanie główne jest w projektowaniu, że kim ja jestem, jeśli jestem użytkownikiem, stawiam się jako jakby w roli użytkownika, żeby zrozumieć jego potrzeby, to w tym momencie jak rozumiem tego użytkownika, jeśli nim jest człowiek? No i podstawą do projektowania takiego, które rzeczywiście zmierza do tworzenia produktów mądrzejszych, jest stwierdzenie, że to nie jestem ja z moim ego ludzkim, tylko jestem ja jako komórka ekosystemu. Ja jestem po prostu częścią ekosystemu i to jest bzdura, że ja jestem jednostką, która jest niezależna. Nie jestem. Jestem po prostu fragmentem sieci. I jeżeli o sobie myślimy w taki sposób, czy o każdym użytkowniku, dla którego projektujemy, to ten projekt nie może już powstać tylko z myślą o tej pomarańczowej grupie właśnie. Przedstawię kilka przykładów, w których pewne działania przez firmy i projektantów takich istniejących komercyjnie na rynku zostały podjęte i rzeczywiście z sukcesem wdrożone. To są oczywiście wycinki. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, powiedzmy, że uzyskanie produktów w pełni cyrkularnych wymaga bardzo wiele nakładów w tym momencie, bardzo dużo też odwagi od firm. Natomiast pewne działania poważne są podejmowane i właśnie o nich myślę, że warto mówić, warto o nich wiedzieć. W miarę możliwości lubię posługiwać się przykładami z Polski. Także tutaj mamy pierwszą firmę Cumulus, nie wiem czy Państwo znacie. To jest firma, która produkuje między innymi śpiwory czy sprzęt outdoorowy. Jest to firma z Gdyni i firma Cumulus w Black Friday 2018 zorganizowała taką akcję, w której postanowili naprawić bezpłatnie wszystkie produkty, nieważne kiedy były kupione, wszystkie produkty Cumulus. No i tu jest podsumowanie tej akcji. Ilość postów na Facebooku 99 tysięcy ponad na ten temat, 314 komentarzy w sumie pod tymi postami, 239 udostępnień akcji i teraz kluczowe rzeczy, 130 paczek, które przysłano do firmy, żeby jakby w celu naprawy, 238 godzin napraw i prawie 150 tysięcy szacowana wartość naprawionych produktów. To nie jest, Cumulus nie jest bardzo dużą firmą, więc myślę, że była to bardzo odważna i bardzo wartościowa decyzja z ich strony. Najstarsze śpiwory, z tego co pamiętam, to były produkty z lat 90. i to gdzieś z połowy może. Także no widać, że też produkują produkty trwałe, co też jest bardzo no, wartościowym podejściem i też niekoniecznie popularnym w dzisiejszych czasach. Po lewej stronie tutaj widać takie kółko, czyli nawiązanie do koła, które pokazywałam na wcześniejszym slajdzie. I ja na tym kole, na każdym slajdzie zaznaczam, w którym miejscu projektanci, czy też firma zdecydowali się położyć nacisk. Czyli tutaj mamy na przykład ten, jakby chcemy przedłużyć pomarańczowy, ten czas pomarańczowy, tak? Czyli jak najbardziej opóźnić to, żeby produkt stał się odpadem. Pytanie, czy to się komuś opłaca i dlaczego firmy miałyby to robić. Można wnioskować, za wcześnie jest może, żeby wyciągać wnioski bezpośrednio, czy na przykład sprzedaż wzrosła, czy cokolwiek, ocenić w ten sposób. Natomiast patrząc na posty, na komentarze, które pojawiły się na Facebooku, część osób komentujących wprost mówi, nie mam jeszcze nic waszej firmy, ale ta akcja sprawia, że to od was kupię, jak będę potrzebował. Więc można, Cumulus jest takim naszym przykładem lokalnym. Oczywiście firma, która przoduje w takim podejściu w branży outdoorowej, jest to Patagonia. No i tych akcji jest ze strony Patagonii ogromna ilość. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że właśnie firmy, które są dużo mniejsze od Patagonii, też mogą tego typu akcje przeprowadzać. Kolejnym przykładem, również z Polski, jest produkt firmy Pajak. Jest to śpiwór, zresztą już zdążył zdobyć kilka nagród, w tym nagrody nie tylko w Polsce. Jest to śpiwór, który został zaprojektowany, znaczy jaka jest zmiana projektowa w nim? Tylko skład poszczególnych części i możliwość ich rozmontowania. Cały śpiwór rozmontowujemy na te elementy, które są po prawej stronie. I teraz tak. Mamy puch gęsi, który oczywiście można rozważać, jakby, czy puch gęsi jest w porządku, czy nie jest, ale w tym przypadku mamy użyte materiały takie, które są jakby materiałami klasycznie używanymi w śpiworach. To nie, jakby nie jest tutaj zmienione nic w tym zakresie. Natomiast to, co jest kluczowe, wszystkie elementy, łącznie z małymi detalami, łącznie z nićmi, są wykonane z jednego materiału. Jest to poliamid 6,6, który jest bardzo kosztownym, w sumie bardzo dobrej jakości materiałem i możemy w łatwy sposób te części rozdzielić. Firma Pajak odbiera śpiwory, które są stare, zużyte i rozdziela je na te części. I teraz tak, poliamid 6,6 jest oddawany do przetworzenia. Ten można z niego wykonywać, z tego materiału można wykonywać produkty metodą wtryskową, bądź też nowe włókna. Puch gęsi firma oddaje ten zużyty puch i w zamian za kilogram zużytego otrzymuje pół kilo nowego puchu, a ten stary puch jest dalej używany przez firmę, która go odbiera. Metale mogą zostać oddane na złom. No i tworzywa sztuczne to jest, te mieszane tworzywa sztuczne to jest tak naprawdę tylko spiralka zamka i taśma przy zamku. To jest jedyny odpad, który na razie jest troszkę bardziej problematyczny. No i one mogą być przetworzone tylko na gorszej jakości tworzywa sztuczne właśnie. I pytanie właśnie też, czy to się opłaca. Tak jak powiedziałam, te wszystkie elementy są oddawane na zewnątrz, tak? Wymieniane na coś. Także to nie jest tak, że firma traci na tym, po prostu im się to opłaca. I to jest podstawa wdrażania tych wszystkich ulepszeń, powiedzmy, z myślą o projektowaniu cyrkularnym właśnie. Wojtek Kłapcia powiedział, że jakby wymienił jeden z warsztatów, który prowadziłam dla firm w branży sportowej, jako właśnie jedną z inspiracji, która sprawiła, że ten produkt powstał. Także i oni rzeczywiście dalej chcą ulepszać i działać w tym kierunku, także to mnie bardzo cieszy. Przechodząc dalej do przykładów, mamy zabieg, który bardzo często jest stosowany teraz w projektowaniu, to jest czy we wdrażaniu nowych produktów, które również się opłaca przedsiębiorcom. To jest stosowanie technologii, które pozwalają na uniknięcie odpadów bądź znaczną redukcję odpadów przy jakby produkcyjnych właśnie. Czyli na przykład technologia butów, które są dziane, a nie szyte bądź łączone w jakiś inny sposób, klejone. One są owszem klejone do podeszwy, natomiast jakby cała reszta butów jest dziana w jednym kawałku. No ta technologia pozwala uniknąć odpadów produkcyjnych, co jest dużym plusem. Natomiast mamy tutaj kłopoty z mikroplastikiem na pewno, bo niestety on występuje jakby tutaj jako odpad użytkowy. Czyli jeżeli bierzemy buty wykonane z tworzyw sztucznych, tam są małe włókienka, które jednak przenikają do wody. Także to też jest pewne jakby fragmentaryczne działanie w tej chwili. Warto oczywiście też, pojawił się dzisiaj ten temat, wspomnieć o surowcach i materiałach, które są stosowane coraz częściej, jakby coraz lepiej, coraz bardziej świadomie. Przykładem jest pianka firmy Patagonia właśnie, która Patagonia wraz we współpracy z Julex opracowała materiał, który jest zastępuje neopren. Neopren, który jest zupełnie nieprzyjaznym środowisku materiałem, został zastąpiony właśnie przez Julex, który bazuje na roślinie, która naturalnie występuje na południu Ameryki Północnej. No i ona jest tutaj bazą do stworzenia tego jakby elastycznego tworzywa, które pozwala nam stworzyć piankę, która grzeje podczas surfingu. I w tej chwili 60% stanowi tego materiału, natomiast Patagonia pracuje nad tym, żeby jakby było to 100%. Przy materiałach też oczywiście pojawia się takie pytanie, bo oczywiście super, że stosujemy naturalne materiały naturalnego pochodzenia. I znowu kolejny przykład, jest to tak zwany pad, czyli podkładka tutaj naklejana na końcu deski surfingowej dla lepszego tarcia w tamtym miejscu. To standardowo jest wykonywana z pianki Ewa, która też nie jest materiałem przyjaznym środowisku i produkcja tych padów generuje bardzo duży odpad. Wykonywane z korka, no oczywiście są materiałem naturalnym w pełni, natomiast wtedy mamy jak przy każdym materiale mamy pytanie, a gdzie on rośnie, czy coś innego nie zostało wycięte, czy to jest materiał, czy to jest roślina naturalna dla danego miejsca. Na końcu jeszcze chciałam powiedzieć króciutko o dwóch projektach, nad którymi pracujemy, dlatego on pokazuje bardziej jakby problemy, z którymi się mierzymy. Jeden z nich to jest projekt My Hand, który zmierza do zaprojektowania drukowanych 3D narzędzi dla osób, które nie mają dłoni. No i tam właśnie tutaj mam jeden z wydrukowanych elementów z tego projektu, z prototypów, Mamy, no, jest sporym problemem to, że przy druku 3D, który jest oczywiście świetną technologią rozwijającą się, no, nie, na razie nie mamy z czego drukować, żeby spełniło to nasze założenia. Także wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze nawiązać z kimś współpracę w celu rozwoju materiału, który by spełniał wszystkie założenia, które chcemy, chcemy spełnić właśnie. Także pod kątem, być może ktoś z Państwa myśli, przecież jest PLA, z którego można drukować, pochodzenia, materiał, który pochodzi z kukurydzy. Natomiast jest to materiał, który musi być jakby skierowany do kompostowni przemysłowej. No i najbliższa kompostownia przemysłowa, z tego co wiem, jest w Czechach. I dostępność generalnie jest taka, no, słaba. Natomiast jeżeli produkt z PLA trafi bez oznaczenia przypadkiem do innych plastików, to cała partia jest do wyrzucenia, bo on jakby, no, wpływa, wiadomo, na skład. Także to tak się wydaje, że czasami te materiały pochodzenia naturalnego mogą też sporo zamieszania wprowadzić, jeżeli nie mamy całej infrastruktury do ich przetworzenia. I drugim projektem, o którym chciałam króciutko powiedzieć, to jest projekt Pekonieros, który realizujemy razem z Fundacją The Spirit of Poland. Jest to projekt, który prowadzimy w Amazonii, pracujemy razem z ludźmi tam na miejscu. No i tu mamy taki przywilej, że rzeczywiście możemy stworzyć produkty dla osób, które wchodzą na palmy, żeby zebrać owoce ASEI, czy są produkty do wspinaczki. Projektujemy to totalnie od zera, w świecie, w którym to są produkty codziennego użytku na przykład. Pewnie Państwo nie do końca się domyślacie, z czego jest ten produkt. To jest pętla do wchodzenia tutaj, założona na stopy do wchodzenia na palmę. Jest wykonana z liścia. No i jakby myśląc sobie o tym, jak o produkcie pod kątem cyrkularnym, to mamy bardzo duże wyzwanie, żeby sprostać. Oczywiście technologicznie, projektowo możemy tutaj dużo więcej zrobić. Natomiast my chcemy naprawdę dorównać temu. No i to jest bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, i naprawdę pokazuje też taki pod kątem projektowym ciekawy moment, myślę, jeśli chodzi o nasze moce ludzkie, że my bardzo dużo potrafimy, ale jakoś tak nam umknęły takie dość kluczowe fragmenty rzeczywistości. Ja ciekawa jestem, kto z Państwa tutaj może jest projektantem albo przedsiębiorcą, bo raczej odbiorcą, użytkownikiem, konsumentem jest każdy. Jeżeli to są oczywiście nie wszystkie możliwości, natomiast jeżeli są tu projektanci, i teraz jakbym mogła poprosić rękę w górę, jeśli są. No to jeżeli projektanci nie wiedzą, chociaż myślę, że to wiedzą, to co można zrobić, żeby gdzieś tam kierować swoje działania, czy sprzyjać takiemu projektowaniu, o którym opowiedziałam, no to oczywiście projektować zgodnie z tym tak zwanym ekosystem Minded Design, co nie znaczy, że trzeba projektować nagle wszystko z kory, korka i gałęzi, bo można te produkty, to jakby, tak jak widzieliście, to są przykłady zupełnie komercyjnych rozwiązań, i wpływać na decyzje przedsiębiorców i zleceniodawców, którzy często są otwarci, natomiast nie mają być może wiedzy, czasami odwagi, i warto rzeczywiście na ich decyzje jakby starać się wpłynąć, jeżeli macie taką możliwość. Czy są tu jacyś przedsiębiorcy może? No to dla formalności powiem, może online będą, albo tak, może mogą Państwo przekazać, jeśli znacie. To rzeczywiście warto przeanalizować możliwość wdrożenia takiego projektowania bądź jego fragmentów w firmie, zastanowić się, co można ulepszyć, bo to bardzo często może iść też z korzyścią dla firmy. No i rzeczywiście opracować i wdrożyć takie zmiany. Także mamy parę przykładów firm, które właśnie tak zrobiły, czy robią nadal. No i jako odbiorca, użytkownik czy konsument oczywiście sprawdzać pochodzenie i skład produktów, i tu nie mówimy tylko o żywności, co już chyba większość osób, może nie, ale dużo ludzi robi. Natomiast rzeczywiście zastanowić się nad tym, co wokół mnie jest i skąd to przyjechało, albo fragmenty tego, spróbować się dowiedzieć, a jeśli nie wiemy, to po prostu gdzieś poszukać w innym miejscu tego samego rozwiązania. Kupować mniej, jest to dość oczywiste, ale czasami się aż dziwię, że może też czasem nie. Kupować produkty firm, które rzeczywiście decydują się wprowadzać tego typu, czy właśnie ekosystem Minded Design, ograniczyć i znacząco zredukować kupowanie innych produktów oraz stosować codziennie zachowania, które sprzyjają temu takiemu podejściu. No i jeszcze właśnie a propos, nawiązując do tego, co pani powiedziała, czy znacie państwo taki obraz? To pewnie takie retoryczne pytanie, a to pojęcie, które u góry jest napisane? Od Gia do Fogo? Ktoś kojarzy może? To tak, to warto, dlaczego to zdjęcie, dlaczego to pojęcie i dlaczego go nie wyjaśnię, warto sprawdzać informacje. Jeżeli znajdujemy, to niestety winne i jakby winne są media społecznościowe w dużej części możliwość używania ich, bardzo często w swoich działaniach się zadowalamy tym, że wrzucimy sobie ramkę na zdjęciu profilowym Facebooka czy coś na Twitterze. I już kamień z serca, zrobiłem swoje, więc potem jeszcze milion ludzi to samo zrobi i generalnie nic się nie zmienia. Natomiast no rzeczywiście warto sprawdzać głębiej i zastanawiać się, czy ja mogę naprawdę coś zrobić w sensie takim realnym. Także to tyle. Dziękuję.